Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
O słowie Jezusa jako lekarstwie na pokusę mówił papież podczas porannej mszy.
Watykański system finansowy to główny temat drugiego dnia posiedzenia Rady Kardynałów. Powoli posuwa się też naprzód sprawa reformy Kurii Rzymskiej.
W Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja o znaczeniu duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby.
Witamy 18 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny.
Oprzeć się pokusom można jedynie wtedy, gdy słucha się słowa Jezusa, które daje również ufność. Mówił o tym papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. W homilii nawiązał do słów z pierwszego czytania liturgicznego na temat wytrwałości w pokusie. Święty Jakub, apostoł, przedstawia w nim dynamikę kuszenia, które nie pochodzi od Boga, ale od pożądliwości i prowadzi do grzechu, a następnie do śmierci.
Skąd pochodzi pokusa? W jaki sposób w nas działa? Apostoł powiada, że nie pochodzi od Boga, ale od naszych namiętności, wewnętrznych słabości, od zranień, które pozostawił w nas grzech pierworodny. Stamtąd przychodzą pokusy. Ciekawe, że kuszenie posiada trzy cechy charakterystyczne. Narasta, zaraża i usprawiedliwia się. Narasta na początku spokojnie. Jezus mówił o tym w przypowieści o konkolu. Zboże rośnie, ale wraz z nim także chwast, nasiany przez nieprzyjaciela. I pokusa rośnie, rośnie. Gdy ktoś jej nie zatrzyma, zajmuje wszystko.
Rosnąca pokusa ma również skłonność do skażania świadomości. Stopniowo zamyka nas w pułapce bez wyjścia, kontynuował Franciszek. O tym z kolei opowiada dzisiejsza Ewangelia, w której Jezus ostrzega uczniów przed kwasem faryzeuszy i Heroda, a ci szukają wśród siebie winnego niewzięcia ze sobą zapasu chleba.
Tak samo my ulegamy pokusie, gdy nie słuchamy Słowa Bożego. Nie słyszymy, nie rozumiemy. I Jezus musiał przypomnieć rozmnożenie chleba, by pomóc im wyjść z tej klatki, bo pokusa nas zamyka, odbiera nam wszelką dalekowzroczność, zamyka przed nami wszelkie horyzonty i tak prowadzi nas do grzechu. Gdy podlegamy kuszeniu, tylko Słowo Boże, Słowo Jezusa nas ratuje. Słuchanie tego słowa otwiera horyzont, a On jest zawsze gotów nauczyć nas, jak wyjść z kuszenia. A Jezus jest wielki, nie tylko dlatego, że wyprowadza nas z pokusy, ale daje nam więcej ufności.
A ta ufność, jak zaznaczył papież, to wielka siła w obliczu pokusy. To Pan ufa nam, kuszonym grzesznikom, otwierając przed nami horyzonty i zawsze na nas czekając. Jest to działanie przeciwne do tego, które jest dziełem diabła, a mianowicie wiecznego zamykania nas w środowisku nie większym od łodzi z apostołami.
Prośmy Pana, aby zawsze czynił z nami to, co cierpliwie czynił z uczniami, żeby, gdy będziemy podlegać kuszeniu, mówił nam: zatrzymaj się, uspokój się, przypomnij sobie, co ci kiedyś uczyniłem, przypomnij sobie. Podnieś oczy i spójrz na horyzont. Nie zamykaj ich i nie zamykaj się. Idź naprzód. I to słowo nas uratuje od popadnięcia w grzech w chwili pokusy.
Reformie tak zwanego Banku Watykańskiego poświęcone było kolejne spotkanie papieża Franciszka z pomagającą mu w zarządzaniu Kościołem i reformowaniu Kurii Rzymskiej 8-osobową Radą Kardynałów. Przed południem wysłuchali oni prawie 3-godzinnej relacji Komisji do Spraw Reformy Instytutu Dzieł Religijnych, na której czele stoi kardynał Raffaele Farina. W czasie spotkania nie podjęto żadnych wiążących decyzji, mówi watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi.
Jednym z punktów, nad którym pracowała komisja i nad którym obradują kardynałowie, jest misja Instytutu Dzieł Religijnych. Chodzi o to, by na instytucję Stolicy Apostolskiej patrzeć także z perspektywy misji Kościoła w świecie, a nie tylko efektywności ekonomicznej o ograniczonym horyzoncie. Komisja szeroko zdała sprawę z aktualnej sytuacji JOR-u oraz istniejących problemów i ich prawdopodobnych przyczyn, a także sposobów ich rozwiązania. Wskazała też kilka możliwych kierunków odnowy Instytutu.
postawienie na czele papieskiej Rady do spraw rodziny małżeństwa i nadanie większej rangi Radzie do spraw laikatu poprzez przekształcenie jej w kongregację. To tylko niektóre z możliwych reform kurii rzymskiej dyskutowanych obecnie w Watykanie. Ujawnił je koordynator Rady Kardynałów Oscar Rodriguez Maradiaga. Purpurat wskazał, że myśli się także o podporządkowaniu całej aktywności finansowej Stolicy Apostolskiej jednemu sekretariatowi ekonomicznemu.
Ludzie świeccy stanowią większość w Kościele, ponadto coraz częściej biorą we własne ręce odpowiedzialność za jego losy. Utworzenie kongregacji do spraw laikatu byłoby więc pięknym znakiem, podkreśla kardynał Rodriguez Maradiaga. Wskazuje przy tym, że swe kongregacje mają już biskupi, duchowieństwo i zakonnicy. W ramach nowej kongregacji mogłaby działać, kierowana właśnie przez małżeństwo, Rada do spraw rodziny.
Pytane o możliwość zlikwidowania Instytutu Dzieł Religijnych, popularnie nazywanego Bankiem Watykańskim, honduraski purpurat przypomina, że wszystko będzie zależeć od tego, co się znajdzie w raportach z przeprowadzonego audytu. Lepiej leczyć chorego niż go wskrzeszać. Nie sądzę, by amputacja ramienia była tym rodzajem chirurgii, który wprowadzimy w życie, podkreśla koordynator Rady Kardynałów. Wskazuje zarazem, że wciąż trwają dyskusje i ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Dobre decyzje potrzebują czasu, nie należy improwizować, zaznacza kardynał Rodriguez Maradiaga, kierujący pracami Rady Kardynałów odpowiedzialnej za reformę Kurii Rzymskiej.
Spore zainteresowanie dziennikarzy wywołała przekazana przez watykańskiego rzecznika informacja, że spotkanie całego kolegium kardynalskiego na temat rodziny poprzedzi wprowadzenie wygłoszone przez kardynała Waltera Kaspera. Pochodzący z Niemiec purpurat został natychmiast skojarzony z kontrowersyjnym stanowiskiem części tamtejszego episkopatu w sprawie dopuszczenia do Eucharystii osób rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach.
Były przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan zaprzeczył jednak, jakoby chciał podejmować jakiekolwiek kontrowersje. W wywiadzie dla włoskiej agencji ANSA poinformował on, że owszem, zamierza podjąć kwestię miłosierdzia, której poświęcił swoją ostatnią książkę, a która jest przydatna również w duszpasterstwie małżeństwa i rodziny. Chcę dać podstawy teologiczne, wyjaśnić to, co mówi o tym Biblia, aby przysłużyć się szerokiej i swobodnej dyskusji kardynałów na konsystorzu, stwierdził kardynał Kasper. Nie zamierzam jednak wchodzić w gorące, współczesne tematy, ale dać podstawy teologiczne dyskusji. Niemiecki purpurat odmówił też wypowiadania się w sprawie propozycji tzw. większego otwarcia Kościoła w sprawach małżeńskich i rodzinnych oraz zdradzenia szczegółów swego wystąpienia na konsystorzu.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Bardzo owocny i dający duże ekumeniczne nadzieje na przyszłość, tak katolicki biskup Asiut William Kirillos ocenia pierwszy rok prac Krajowej Rady Kościołów Chrześcijańskich w Egipcie. Powołali ją do życia dokładnie rok temu przedstawiciele pięciu głównych kościołów tego kraju: koptyjsko-prawosławnego, koptyjsko-katolickiego, grecko-prawosławnego, protestanckiego i anglikańskiego.
W ciągu minionego roku doszło do spotkań, które wcześniej były nie do pomyślenia. W czasie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan koptyjsko-katolicki biskup głosił słowo w kościele koptyjsko-prawosławnym. Tego nie było wcześniej, podkreśla biskup Kirillos. Wskazuje, że lepszy klimat współpracy między poszczególnymi kościołami jest efektem między innymi dużej ekumenicznej otwartości patriarchy Tawadrosa. Przypomina się zarazem, że Rada Kościołów Chrześcijańskich w Egipcie nie jest instytucją polityczną. Nie znaczy to jednak, że nie może ona zabierać głosu w ważnych sprawach, gdy ważą się losy kraju.
Za niecałe 3 miesiące papież Franciszek uda się do Ziemi Świętej. Kościół lokalny pragnie jak najlepiej przygotować się na jego przyjęcie. W tych przygotowaniach uczestniczy także Międzynarodowe Centrum Rodzina z Nazaretu.
Fundacja Międzynarodowe Centrum Rodzina z Nazaretu w porozumieniu z łacińskim patriarchą Jerozolimy i papieską Radą do spraw rodziny przygotowało serię spotkań formacyjnych. Spotkania te mają na celu przygotowanie lokalnych chrześcijan do majowej wizyty papieża Franciszka. Od 18 lutego Salvatore Martinez, prezes Watykańskiej Fundacji, wraz z grupą współpracowników będzie przebywał w Betlejem, Jerozolimie oraz Ammanie, by spotkać się z miejscowymi rodzinami chrześcijańskimi. W opinii prezesa duszpasterska wizyta papieża Franciszka budzi nadzieję na kontynuację dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Rodziny stanowią istotny element dialogu. Mogą one bowiem pełnić rolę skutecznego antidotu na fundamentalizm religijny. W spotkaniach z rodzinami będą uczestniczyli także hierarchowie lokalnego kościoła, wśród nich łaciński patriarcha Jerozolimy, arcybiskup Fuad Tual i arcybiskup Marun Laham, wikariusz patriarchy w Jordanii, odpowiedzialny za duszpasterstwo rodzin w Ziemi Świętej. Z Jerozolimy dla Radia Watykańskiego Piotr Blajer, franciszkanin.
Blisko 3000 Wietnamczyków, nie tylko chrześcijan, wzięło udział wczoraj w zorganizowanej przez redemptorystów z Hanoi i Saigonu nocnej manifestacji z pochodniami. Jej uczestnicy modlili się o zdrowie i siły dla znanego dysydenta Le Quo Quana oraz innych aktywistów, dziennikarzy i blogerów więzionych za domaganie się przestrzegania w Wietnamie praw człowieka i wolności religijnej.
Dziś odbyło się posiedzenie sądu w procesie odwoławczym Le Quo Quana. Trybunał apelacyjny podtrzymał wyrok pierwszej instancji. Ten znany katolicki adwokat został aresztowany w 2012 roku oficjalnie za malwersacje finansowe. Sąd w październiku ubiegłego roku orzekł dla niego karę 2,5 roku więzienia oraz grzywnę w wysokości 40 tysięcy euro. Według wielu organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli licznych wyznań i religii, rzeczywiste powody aresztowania są jednak związane z jego działalnością w obronie praw człowieka i wolności religijnej w Wietnamie.
Dysydentowi odmówiono dostarczenia do więzienia żądanych przez niego dokumentów prawnych i pism religijnych, w tym Biblii. Na znak protestu rozpoczął on 2 lutego głodówkę. Rodzina więźnia informuje, że jego stan zdrowia jest alarmujący.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana Wiara i miłość wobec bólu duszy. Eksperci rozmawiali o znaczeniu duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby. Wśród gości spotkania był arcybiskup Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw służby zdrowia. Mówił on m.in. o duchowym wymiarze terapii.
Ogromną rolę w tym mają kapelani szpitalni, którzy przychodzą nie tylko z posługą sakramentalną, ale również by ukazać, na czym polega cierpienie ludzkie. Chciałbym powiedzieć, że to wszystko, co my czynimy, jest wpisane w 30. rocznicę wydania dokumentu Jana Pawła II Salvifici Doloris. Na końcu tego dokumentu, gdzie Ojciec Święty przybliża nam postać miłosiernego Samarytanina, napisał takie zdanie, które właściwie jest syntezą. Napisał tak: czynić dobro cierpiącemu.
Podczas konferencji była możliwość wysłuchania świadectwa rodziców błogosławionej Chiary Luce Badano, młodej dziewczyny z Włoch, która z męstwem przeżywała swoją chorobę, a cierpienia ofiarowała za młodzież. W Poznaniu ruszyły przygotowania do jubileuszowego 10. maratonu biblijnego Alfa i Omega. Już teraz można zgłosić udział swojej parafii w maratonie, mówi Aleksander Konieczny z duszpasterstwa młodych archidiecezji poznańskiej.
Maraton odbędzie się 16 marca, się zacznie i będzie trwał aż do 14 kwietnia. Jeżeli ktoś chciałby zorganizować u siebie w parafii taki maraton biblijny, to można się zapisać na stronie internetowej, jak również zapraszamy na spotkanie organizacyjne 4 marca w parafii świętego Stanisława Kostki.
Aby zapisać swoją parafię, wystarczy tylko wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej duszpasterstwa młodych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.